Państwu Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Tematem dzisiejszych rozmów Smoleńsk 2010 rok. Szukamy prawdy, a naszym gościem, jak już zostało to powiedziane, jest pani Magdalena Pietrzak-Merta, wdowa po wiceministrze kultury Tomaszu Mercie, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Serdecznie panią witamy w studiu Radia Maryja.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani Magdaleny, jeżeli pani pozwoli, to może na początku posłuchajmy tych słów, które wypowiedział Jan Paweł II, a szczególnie w tym dzisiejszym dniu, który przypomina 72. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jest szalenie ważne i symboliczne.
Przyszłość Polski zależy od was. I musi od was zależeć. To jest nasza ojczyzna. To jest nasze być i nasze mieć. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć nie zależała od nas. Każde pokolenie Polaków, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 200 lat, ale i wcześniej, przez całe tysiąclecie, stawało przed tym samym problemem. Można go nazwać problemem pracy nad sobą. I trzeba powiedzieć, jeżeli nie wszyscy, to w każdym razie bardzo wielu nie uciekało od odpowiedzi na wyzwanie swoich czasów. Dla chrześcijanina nigdy sytuacja nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. Wiemy, że tu, na tym miejscu, na Westerplatte, we wrześniu 1939 roku, grupa młodych Polaków, żołnierzy, pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, trwała ze szlachetnym uporem, podejmując nierówną walkę z najeźdźcą, walkę bohaterską. Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, ażeby ten symbol wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi, coraz nowych pokoleń Polaków. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.
To jest jeden fragment, jeżeli jeszcze pani pozwoli, bardzo króciutki, następny. Proszę posłuchać.
Z racji swej misji ewangelicznej i pasterskiej, Kościół nie może przestać być sługą takich zadań jak podmiotowość społeczeństwa związana z przestrzeganiem praw osoby ludzkiej. Z tym łączy się ściśle zasada uczestnictwa w stanowieniu o sprawach własnego społeczeństwa, również w zakresie politycznym, z wykluczeniem wszelkich dyskryminacji. Suwerenność państwowa tylko wówczas odpowiada wymogom porządku etycznego, gdy jest wyrazem suwerenności narodu w tymże państwie, gdy społeczeństwo jest w nim autentycznym gospodarzem i twórcą wspólnego dobra. Wszystkie te sprawy które tutaj raczej szkicuję, aniżeli analizuję do końca, nie mogą schodzić z pola uwagi Kościoła, w szczególności jego pasterzy.
Pani Magdaleno, drodzy słuchacze, to ostatnie słowa wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, błogosławiony, 14 czerwca 1987 roku, a skierował je do biskupów polskich, a wcześniejsze słowa są nam znane, wypowiedział do polskiej młodzieży. Zwracam się teraz do naszego gościa, do pani Magdaleny Pieczak, Merty. Pani Magdaleno, dlaczego dla naszego narodu prawda o Smoleńsku, o tej tragedii jest szalenie ważna?
No, myślę, odnosząc się tutaj do słów tego największego z Polaków, jakim jest Jan Paweł II, że sprawa smoleńska to jest po trosze takie właśnie nasze własne Westerplatte. Taka misja, z której nie wolno nam zrezygnować. Taka placówka, z której nie wolno zdezerterować. W imię pamięci tych, którzy zginęli, w imię prawdy i w imię po prostu polskości i polskiej racji stanu. Uważam, że Polska stoi przed bardzo wieloma problemami. Absolutnie wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej nie jest jedynym zadaniem czy jedynym problemem, jaki trzeba rozwiązać. Ale ta katastrofa jest pewnym symbolem, pewnym obrazem stanu państwa i taką soczewką, która pokazuje, jak nie należy, a również z naszej strony, jak należy działać, żeby Polska była suwerenna, żeby była silna, żeby uniknąć serwilizmu wobec choćby silniejszych sąsiadów. I stąd myślę, że katastrofa, choć nie jest jedynym problemem Polski, jest tym problemem bardzo ważnym. I myślę, że państwo, które potrafi poradzić sobie z wyjaśnieniem katastrofy, będzie umiało poradzić sobie z bardzo wieloma innymi bolączkami, problemami.
Pani Magdaleno, ja szczególnie też świadomie wybrałem ten fragment z wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II sprzed Westerplatte, ponieważ wiemy dobrze, że w ostatnich latach, nawet w tym dniu, w którym my wspominamy tę ogromną tragedię dla Europy, szczególnie dla naszego narodu, gdzie próbowano i nawet stworzono film, który umniejszał bohaterstwo tych obrońców Westerplatte. I widzimy, jak ogromną rolę odgrywają w naszym życiu symbole. I tak samo myślę, że każdy, kto się czuje Polakiem, nie może przejść obojętnie wobec tego, co się wydarzyło już prawie 17 miesięcy temu pod Smoleńskiem. Zapewne pani wciąż ma te żywe uczucia, bardzo bolesne, i my cały czas wszystkim rodzinom współczujemy. Ale zaczynając nasze rozmowy, wykorzystując obecność pani na antenie Radia Maryja, może takie też i moje osobiste wspomnienie. Pani zapewne nie wierzy, ale ja pani męża poznałem w sytuacji takiej też związanej z telewizją Trwam, kiedy pojechaliśmy do Kielc. Zostaliśmy tam zaproszeni, a przyjechał na Sacro Expo do Kielc ksiądz obecnie kardynał, ksiądz kardynał Ravasi, który zresztą też udzielił wywiadu dla Radia Maria Telewizji Trwam. I tam właśnie tego czcigodnego gościa z Watykanu ze strony państwa właśnie przywitał pani mąż jako ówczesny wiceminister kultury. I szczerze pani powiem, że byłem pod wrażeniem tego, co powiedział na powitanie. Nie pamiętam szczegółów, ale wiem jedno, urzekł mnie jak pokazał, i to w obecności księdza kardynała Ravasiego, jak poprzez sztukę człowiek naprawdę przechodzi w transcendencję, jak sztuka pomaga człowiekowi spotkać Pana Boga. I zadziwił mnie tym swoim dyskursem o naturze bardzo religijnej. I nie omieszkałem, żeby potem podejść i mówię: panie ministrze, bardzo dziękuję. Już nie tyle chodziło mi o gratulacje, ale bardzo mu dziękowałem za te słowa, które wypowiedział, szalenie głębokie. Dla mnie to było odkrycie. Znałem pani męża, tak jak pewnie wielu Polaków, z jakichś tam krótkich wywiadów. Telewizja go czasami pokazywała, wypowiadał się. I tutaj osobiście ja i akurat te osoby, które były, i zapewne też ksiądz kardynał Rabazi, też był słuchany w te słowa. Zresztą też pani mężowi podziękował. To jest moje takie osobiste wspomnienie, ale żeby też i może pani powiedzieć, jak inni postrzegali pani męża, właśnie kiedy spełniał urząd wiceministra kultury. Może warto wspomnieć, jaki był pani mąż?
No, przede wszystkim serdeczny Bóg zapłać za te dobre słowa pod adresem Tomka. Jest mi niezmiernie miło zawsze słyszeć, że dobrze wypełniał swoją misję. Myślę, że Tomek był oddany całym sercem, nie tylko swojej pracy, ale po prostu Polsce. On bardzo poważnie traktował wszelkie swoje życiowe role. Był też cudownym ojcem, wspaniałym mężem. Może tak banalnie brzmi, jak się teraz o tym mówi, ale chyba przestrzegał w życiu takiej zasady, żeby coś, co się robi, robić dobrze, robić z sercem. I też myślę, że miał takie szczęście w życiu, że dane mu było zajmować się rzeczami, które rzeczywiście były jego pasją, które go fascynowały, które po prostu kochał. Myślę, że Może z największą obawą czy taką nieufnością podchodził do bycia urzędnikiem, jeszcze zanim został wiceministrem, ale też sądzę, że odnalazł piękno tej pracy, odnalazł jej głęboki sens i właściwie odnalazł w tym swoje powołanie. Chyba nie miał jakiejś wielkiej, nie było w nim jakiejś wielkiej presji, że powinien to robić. Gdyby nie został wiceministrem i zajmował się, tak jak wcześniej, pracą akademicką, był też urodzonym dydaktykiem, to myślę, że również potrafiłby być szczęśliwy i nie miałby poczucia niespełnienia. Ale na pewno miał taką ogromną satysfakcję, że tak wiele się udaje. I miał też w sobie taką siłę trwania przy swoich wizjach, przy swoich ideach i umiejętność obrony własnego zdania. No, bywał atakowany. Tak, ja pamiętam taki atak chyba przypuszczony przez Przegląd Polityczny, kiedy zarzucono i jemu personalnie, ale i całemu ministerstwu przeznaczanie zbyt dużych funduszy na ratowanie zabytków sakralnych. I pamiętam, jak bardzo rzeczowo Tomek wówczas bronił tego stanowiska, mówiąc, że po prostu 95% zasobu zabytkowego Polski to są zabytki sakralne. W dodatku są to te zabytki, które były wyjątkowo po macoszemu traktowane w dobie PRL-u, latami zaniedbywane i że tutaj są największe zaniedbania do odrobienia. Jego nie można było wystraszyć, nie można było jakimś atakiem medialnym wiernym, czy jakimkolwiek innym, odwieść go od odrobienia tego, co uważał za słuszne. Nigdy się też nie bał ewentualnych zarzutów, ataków. Uważał zawsze, że sobie z nimi poradzi, że jego argumenty, merytoryczne przygotowanie jest na tyle duże, że będzie umiał obronić swoje racje. Miał też takie rzeczy, które traktował z wyjątkową atencją i które zaliczał do takich swoich ogromnych osiągnięć. I ja wiem, że był ogromnie dumny z misji, jego własnej misji, która pozwoliła zmienić nazwę obozów koncentracyjnych. Chodziło o to, żeby nie mówić o polskich obozach koncentracyjnych. I to była taka daleka podróż, chyba najdalsza, jaką w swoim życiu zawodowym, a też i prywatnym odbył, bo aż do Nowej Zelandii, podróż, która tam trwała chyba 36 godzin. I była męcząca, ale jednocześnie przywoził stamtąd wielkie dokonanie. Ten zakaz, na dobrą sprawę, mówienia o polskich obozach koncentracyjnych. Ten był wyczulony na punkcie dobrego imienia Polski i polskiego honoru. I tutaj ta misja właśnie, odwrócenie tendencji do przerzucania na Polaków choć częściowo odpowiedzialności za tę straszną zbrodnię, była na pewno takim dokonaniem, które on sam cenił sobie najbardziej. Myślę, że gdyby jego samego zapytać, co uważa za swoje zawodowe osiągnięcie, takie największe osiągnięcia, to myślę, że właśnie od tego by zaczął. Nie ukrywam, że ja też zawsze byłam bardzo dumna z tego, co robi Tomek. Myśmy spędzali długie godziny rozmawiając o tym. Bardzo mnie to interesowało i uczestniczyłam w jego jego pracy, w tym sensie, że zawsze wiedziałam na bieżąco, czym się zajmuje. Na pewno był też bardzo dumny z ostatnich rzeczy, jakie w życiu zrobił, z inauguracji roku Chopinowskiego. To przed organizacją wyjazdu do Katynia było ostatnie zadanie, które zrealizował. Po nim miały być obchody rocznicy Solidarności. Rok Chopinowski był przygotowany imponująco i Tomek się niezwykle tym cieszył. Udało się przed inauguracją, która nastąpiła w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, udało się ten kościół pięknie przygotować, wyremontować. To też było ogromnym powodem do dumy i do zadowolenia. I też Tomek, który długo bardzo obawiał się, że obchody katyńskie nie dojdą do skutku. Mówił o tym, jak utrudniają pracę nad tym Rosjanie, jak wymyślają coraz bardziej absurdalne powody, żeby do tych uroczystości nie dopuścić. Bardzo też z dużą radością przyjmował to, że ten wyjazd do Katynia jednak nastąpi, że ta 70. rocznica ludobójczej zbrodni będzie godnie uczczona. To były tygodnie, jeśli nie miesiące przepychanek ze stroną rosyjską. To była praca wykonywana wspólnie ze świętej pamięci Andrzejem Przewoźnikiem. I tutaj uważał, że udało się coś bardzo ważnego, chociaż naturalnie trzeba powiedzieć, że to nie był tylko ich sukces, tak? No bo w którymś momencie ta strona rosyjska zupełnie zmieniła nastawienie. Tomek wręcz mówił, że on już nic nie rozumie z tej rosyjskiej polityki, bo najpierw wychodzą ze skóry, żeby tam delegacji polskiej nie wpuścić, żeby storpedować plany obchodów, a potem zmieniają zupełnie front i sprawiają wrażenie, jakby tam już czekali z otwartymi ramionami, wręcz nie mogli się doczekać, kiedy ci Polacy tam przyjadą. Więc tutaj pewnie o tym, że ten Katyń został zorganizowany, zadecydowało no nie tylko ten rzeczywiście gigantyczny wysiłek mojego męża i Andrzeja Przewoźnika, ale także ta zmiana nieoczekiwana i zdumiewająca rosyjskiego nastawienia do tej sprawy.
Pani Magdaleno, jak zapamiętała Pani ostatnie spotkanie?
Ja szczęśliwie zdążyłam się z Tomkiem pożegnać. 10 kwietnia jechałam na 8 rano do lekarza z naszą córeczką i w związku z tym wstawałam rano, bo często bywało tak, że jeśli obowiązki zawodowe Tomka wiązały się z jakimiś weekendowymi jego wyjazdami i wychodził z domu wcześniej, to zdarzało się, że nas nie budził. Ale i mogło się tak zdarzyć, że po prostu wyszedłby na to lotnisko bez pożegnania. Ale ponieważ tak czy inaczej musiałam zebrać się do wyjazdu do lekarza, to tego dnia byłam na nogach i zdążyliśmy się pożegnać. To nie było żadne wielkie pożegnanie. To było takie, no, nie wiem, całus i takie powiedzenie, no, to do zobaczenia wieczorem. No przecież rozstawaliśmy się jak się wydawało, na kilkanaście godzin, ale mimo wszystko cieszy mnie to, że jeszcze go widziałam. Potem mogłam dokładnie opisać, jak był ubrany. Pamiętałam jego strój. Zresztą zawsze miałam ostatnie oko na jego wygląd. Musiałam go zawsze upewnić, że krawat pasuje, że wszystko jest tak, jak należy. Pytał, czy uważam, że powinien zabrać kurtkę. Ja byłam zdania, że tak, że ta pogoda w Rosji jest nieprzewidywalna i zawsze może jej po prostu na siebie nie włożyć. No była to taka zwykła, powszednia rozmowa. Nie było w tym żadnego patetyzmu, żadnego nawet specjalnego wzruszenia. Chyba bardziej pamiętam, czy mocniej przemawia do mnie zdarzenie sprzed dwóch dni, przed katastrofą, kiedy nasza córka, nastoletnia, miała żal o to, że tata funduje rodzinie kolejny weekend bez swojej osoby. I jakoś tak z rozgoryczeniem powiedziała, że żona ma dosyć tych jego ciągłych wyjazdów, tego ciągłej nieobecności i w tym weekendowej nieobecności. A najbardziej chyba to ma dosyć tego, jak mama, czyli ja, przeżywa fakt, że tata leci samolotem. Bo ja zawsze towarzyszył mi jakiś, nie wiem, atawistyczny lęk przed lataniem, zwłaszcza przed lataniem członków mojej rodziny, może nawet bardziej niż przed własnym. I Tomek wtedy tak ją serdecznie przytulił i powiedział: kochanie, samoloty nie spadają, ludzie nie giną w katastrofach lotniczych, nie pozwól, żeby ci się obsesje czy lęki mamy udzielały. I to w świetle tego, co stało się dwa dni później, mam bardzo, bardzo głęboko w pamięci. To urosło w mojej ocenie do jakiegoś takiego zupełnie niesamowitego symbolu, ale może to tak jest, że po takich wydarzeniach człowiek szuka znaków, szuka jakichś powiązań, tak? Tego, co się stało z tym, co było wcześniej. Ja na pewno ulegam takim uczuciom. Jest na przykład taka sprawa, poza tym, że w każdym kolejnym miejscu pracy w życiu towarzyszył mi krzyż, który się ze mną przenosił tam kilka razy między biurami, to też towarzyszyła mi zawsze Matka Boska Katyńska. Taki wizerunek mam u siebie, zawsze miałam przy sobie. I pamiętam, że budziło to pewne zdziwienie. Także jest tyle przepięknych Madon, polskich i innych. A ja wybrałam sobie tę, no co tu dużo mówić, najbardziej makabryczną, tak? Z przestrzeloną czaszką. I to też dzisiaj, po tym, co stało się 10 kwietnia, ma dla mnie szczególną wymowę. Tak jakbym od zawsze wiedziała, że to jest moja Matka Boska. Właśnie ta katyńska, ta przytulająca przestrzeloną ludzką czaszkę. Więc pewnie ulegamy takiej potrzebie szukania jakichś znaków, jakiegoś porządkowania tego, co w nas było, czy przyporządkowania tego, co w nas było, temu, co jest teraz i temu, co się stało.
Przepraszam, że może jestem natrętny w pytaniach, takich troszeczkę może i osobistych, bardzo osobistych, ale szczególnie my, którzy mamy wiarę w zmartwychwstanie. Dlatego powiedzmy, kiedy już tych osób bliskich nie ma, właśnie radością jest czasami też wspominać te piękne spotkania, to, czego się nauczyliśmy. Owszem, żal, że nie możemy dopowiedzieć tego, co byśmy chcieli jeszcze powiedzieć. Ale mnie jeszcze interesuje, jak pani odebrała swojego męża, kiedy on wszedł w przestrzeń polityki, kiedy został właśnie ministrem kultury. Czy bardzo zmieniło się jego życie, czy on sam się zmienił, czy to było właściwie tak jak wcześniej?
Ja myślę, że... Znaczy ja nie widziałam, żeby on się zmienił, jego charakter. No, zmienił się jego tryb życia i na pewno brakowało mu zwyczajnie czasu. Czasu na życie rodzinne, na własne pasje. Przede wszystkim na słuchanie muzyki, również czytanie. To były dwie ogromne pasje. Mamy dużą bibliotekę, zgromadziliśmy w ciągu życia, ale też to robiliśmy wspólnie. Natomiast już absolutnie Tomka dziełem jest wspaniała płytoteka. Znaczy, zawiera wprawdzie tylko muzykę poważną, ale bardzo, bardzo starannie była ta kolekcja tworzona i Tomek rzeczywiście bardzo dużo słuchał muzyki. I potem miał tego czasu na to odpowiednio mniej i jakoś to mu ciążyło. No, pewnie też ciążyła nam jego brak fizycznie w domu, tego, że zaczął późno wracać, że wyjeżdżał, że często jego obowiązki zawodowe wypadały siłą rzeczy, w święta państwowe, w weekendy. I to było pewnym wyrzeczeniem. Ale też chyba całe życie przyjmowaliśmy taką zasadę, że się w naszych działaniach, w naszych aktywnościach wspieramy, a nie robimy sobie o nie wyrzuty. I myślę, że udało nam się tak zorganizować dom, tak no de facto podporządkować jego misji, jego pracy, że nie miał poczucia, że tutaj my mamy mu za złe cokolwiek. My jego rodzina. Ja myślę, że przede wszystkim to towarzyszyło nam no, poczucie dumy z tego co robił. Miał zresztą bardzo pięknie, barwnie opowiadać o swoich działaniach, o wydarzeniach. Miał dar takiego puentowania anegdoty i takiego też podszytego poczuciem humoru, takiej oceny zdarzeń, oceny rzeczywistości. Myślę, że nas bardzo interesowało to, co on robi. Zawsze z zapartym tchem słuchałyśmy o jego pracy. Ale myślę, że Tomek pozostał tym samym skromnym i takim nieostentacyjnym człowiekiem, że tutaj nic się nie zmieniło. Na pewno ostatnią rzeczą, którą można by o nim powiedzieć, to, że nagle zaczął być bardzo ważnym panem ministrem. Absolutnie, absolutnie nie. Był tym samym ciepłym, serdecznym człowiekiem z ogromnym poczuciem humoru, ogromną taką sercem do ludzi, dużą dozą pobłażliwości i wyrozumiałości. I tutaj ja nie odczułam, żeby to się zmieniło. No może więcej za sobą tęskniliśmy, bo mniej czasu spędzaliśmy razem, a my mieliśmy takie szczęście, że szereg lat gro naszej pracy to była praca wykonywana w domu. To znaczy, to tam powstawały teksty Tomka, to tam przygotowywał wykłady, to w domu ja tłumaczyłam szereg lat, póki dzieci były małe, książki. Myśmy po prostu dużo byli razem i dużo byli w domu. Więcej niż ludzie, których życie zawodowe zmusza do wychodzenia, nie wiem, o 8 i wracanie po 16. Więc pewnie później boleśniej też odczuwaliśmy, że ten czas się skrócił, że jednak Tomka w domu zabrakło tak fizycznie. Ale nie mogę powiedzieć, że on się jakoś bardzo zmienił. Absolutnie nie.
Pani Magdaleno, pani wspomniała przed chwilą, że nawet pewne przemówienia powstawały w domu. A ja wrócę do jego wystąpienia podczas Sacre Expo w Kielcach przed 2 ponad laty, gdzie właśnie wystąpił. I ja miałem nawet wątpliwości, bo mówił tak składnie, tak pięknie, że byłem przekonany, że on gdzieś musi mieć jakąś kartkę. Się okazuje, że on oczywiście mówi to wszystko z pamięci. Jak się przygotował do przemówień?
Znaczy, to myślę, że miał pewną łatwość budowania dobrego przekazu. I być może zaważyło tutaj wieloletnie doświadczenie nauczyciela akademickiego. No, regularne przygotowywanie wykładów i spójne, logiczne prowadzenie wywodu. Nigdy nie pisał swoich wystąpień, nawet tych konferencyjnych. Zawsze mówił z głowy, aczkolwiek jeśli nie były to właśnie przemówienia publiczne, tylko wystąpienia na przykład na konferencjach naukowych, to posiłkował się notatkami. Ja te notatki do dziś mam, to są wypisane w punktach po kolei rzeczy, o których chcę powiedzieć, czasem jakieś cytaty, których wyraźnie mu zależało, żeby ich nie przekręcić, wynotowane. Zapisane, ale rzeczywiście unikał ja nie przypominam sobie sytuacji, w której Tomek odczytywałby wystąpienie. Zawsze polegał na swojej pamięci, fenomenalnej zresztą, i umiał składnie przekazać to co ma do powiedzenia bez czytania tego.
Bardzo dziękuję, że przy okazji też i tego, co pani powiedziała. Ja osobiście mogę też i poznać lepiej pani męża. I jesteśmy wszyscy świadomi, że 96 tych wspaniałych Polaków, którzy zginęli w tej tragedii smoleńskiej, byli to ludzie, którzy troszczyli się o pamięć narodową. przed chwilą pani też wspomniała i myślę, to jest też bardzo piękne, że pani mężowi zależało na dobrym imieniu Polski. I wiemy dobrze, że też pan Lech Kaczyński, prezydent, był między innymi też za to krytykowany, że podkreślał pamięć narodową. I właśnie, że wreszcie można było docenić tych ludzi, którzy byli w polskiej historii, szczególnie za czasów komunizmu, zapomnieni. Pomimo, że już wolność odzyskaliśmy, ale te osoby były i niestety do dzisiaj są w niepamięci. Już wracam do konkretnego też tematu, zapewne też i ciekawi są nasi słuchacze. Pani Magdaleno, już niebawem, za kilkanaście dni, to już będzie 17 miesięcy. Jak jest z tą prawdą, z prawdą, jak pani ją przeżyła, jak pani ją widzi i też jakie imię Polski w tej całej, bo świat się interesuje, co byśmy powiedzieli, świat się interesuje całą tragedią smoleńską, bo przecież zginęła para prezydencka, zginęło całe dowództwo wojskowe, zginęli ludzie, symbole polskiej polityki i gospodarki.
No, nie będę niestety optymistką, jeśli chodzi o tę kwestię. I myślę, że niestety więcej zrobiono dla niepamięci, dla zatarcia pamięci o tym, co stało się 10 kwietnia, niż dla upamiętnienia tego wydarzenia i dla wyjaśnienia, co się tak naprawdę stało. Przy czym myślę tutaj, że bo mówię ci o tym, że świat chce poznać, że wszyscy na to czekamy. Ja tak naprawdę myślę, że drugorzędne znaczenie ma to, czy prawda, którą poznamy, będzie prawdą oficjalną. Znaczy, jeżeli stanowiska oficjalne będą różnić się od tego, co poznamy, to trudno. Znaczy, przypomnę tutaj, że prawdę o Katyniu znaliśmy znacznie wcześniej, niż stała się ona prawdą oficjalnie uznaną. I jeżeli dotrzemy do tej prawdy, to ja myślę, że jestem w stanie pogodzić się z tym, że Rosjanie będą mieli na ten temat do końca inne zdanie. Jeżeli ja, mój naród, będziemy znali prawdę. To nie musi być prawda uznana na całym świecie, czy prawda oficjalna. I ten przykład Katynia jest tutaj o tyle może budzący nadzieję, a ta nadzieja po raporcie Millera, wcześniej po raporcie Maku, jest nam chyba niezwykle potrzebna, bo pamiętajmy, że śledztwo katyńskie też kiedyś zamknięto, tak? Też kiedyś winę Niemców uznano za bezsporną, tak? Udowodniono to, napisano protokoły, napisano raporty. A potem udało się wskazać prawdziwych winnych. A potem udało się powiedzieć jednak prawdę. I to budzi taką nadzieję, że pomimo zastrzeżeń, które mamy, pomimo właśnie świadomości bardzo wielu nieprawd, które zawierają oficjalne stanowiska, kiedyś uda się je zweryfikować. Kiedyś uda się jednak powiedzieć o tym prawdę. Choć oczywiście perspektywa czasowa może tu być bardzo, bardzo długa. Tu jeszcze taka moja refleksja właśnie nad dobrym imieniem Polaków. Otóż ja miałam takie wrażenie, kiedy porównywałam raport Maku ogłoszony 12 stycznia. Ja tę datę bardzo dobrze pamiętam, bo to jest data mojego ślubu. To była rocznica mojego ślubu i właśnie na rocznicę mojego ślubu dostałam w prezencie raport makowski, plugawy, ohydny. I raport Millera, którego wysłuchałam w KPRM-ie, w kancelarii premiera, gdzie my rodziny byliśmy zaproszeni. że wymowa tych dwóch raportów była zupełnie inna. Znaczy Rosjanie nie wahali się zrobić swego rodzaju show, próbując zdezawuować Polaków, naruszyć ich dobre imię. Natomiast w wykonaniu Polaków to zupełnie nie była taka zdecydowana obrona dobrego polskiego imienia. Tak? To było tak, że właściwie miało się wrażenie, że chodzi głównie o to, żeby broń Boże nie powiedzieć nic, co stałoby w otwartej sprzeczności z tym, co twierdzą Rosjanie, że na pewno nie użyć żadnych mocnych sformułowań dotyczących kłamstwa, fałszerstwa, nieprawdy. Ten polski raport był lękliwy, tak jak rosyjski raport był po prostu bezczelny. Natomiast jeśli coś dobrego dałoby się o nim powiedzieć, to chyba to, że oczyścił, choć nie zrobił tego oficjalnie, czy nie postawił tej sprawy twardo, oczyścił dobre imię generała Błaścika i położył kres potwornej gehennie rodziny świętej pamięci generała. Ja zawsze miałam takie poczucie, że z nas wszystkich to właśnie rodzinę generała Błasika skazano na najpotworniejsze cierpienie. To wyraźne powiedzenie, że generał nie miał nic wspólnego z katastrofą, jest czymś, co ja akurat w tym raporcie chyba cenię na najbardziej. Nie mam o nim przesadnie dobrego zdania, ale przynajmniej to jakoś wybrzmiało.
Pani Magdalena, pani najlepiej wie, że dzisiejszy program był dużo wcześniej zaplanowany. Ale tak się stało, że właśnie w tych dwóch ostatnich dniach i to akurat już w pierwszym numerze w odmienionej szacie graficznej naszego dziennika pokazał się artykuł Dwa dowody Merty, tak zatytułowany. I po katastrofie całej smoleńskiej pani wraz z całą rodziną dostała nadpalony dowód osobisty męża i na zdjęciach z czynności oględzin zwłok dokument jest w idealnym stanie i właśnie stawia autor tego artykułu pytanie, który jest prawdziwy. Wiemy, że w opinii prawników właśnie ta sprawa kwalifikuje się do wszczęcia śledztwa. Chodzi o ustalenie, czy nie doszło do fałszerstwa lub niszczenia dowodów. Czy mogła pani by, może nie wszyscy czytali te artykuły w naszym dzienniku, tak pokrótce nakreślić, o co tu chodziło?
Rzeczywiście było tak, że w maju 2010 roku żandarmeria wojskowa w Mińsku Mazowieckim zwróciła mi, tak jak zwracała innym rodzinom przedmioty należące do bliskich, rzeczy należące do mojego męża. Wśród tych rzeczy był bardzo zniszczony dowód osobisty Tomka, noszący takie zniszczenia, jakie nosiły też inne przedmioty, jakie przy nim były, zwłaszcza te przedmioty papierowe. Były to głównie karty rabatowe warszawskich księgarni, jakieś bilety komunikacji miejskiej. Wszystkie one nosiły ślady zniszczenia, ślady nadpalenia. Rzeczywiście szokiem było dla mnie ujrzenie dowodu osobistego Tomka, świeżego, jak spod igły, w materiałach przysłanych z Moskwy, przysłanych oczywiście bardzo niedawno. To też pamiętajmy, że Rosjanie bardzo, bardzo oszczędnie, bardzo niewielkimi partiami po wielu bojach dopiero przekazują rzeczy, które właściwie powinny znaleźć się w Polsce bezpośrednio po katastrofie. tutaj myślę, że nie mamy do czynienia z zniszczeniem dowodów. Znaczy dowód osobisty Tomka został zniszczony w czasie katastrofy. Wtedy się nadpalił, podobnie jak te inne rzeczy, które miał przy sobie. Skąd Rosjanie wzięli go w takim razie w stanie nienaruszonym? Nie mam pojęcia. Najzwyczajniej nie mam pojęcia. Oni sobie ten dowód zrobili po prostu. Po co? Trudno wyrokować. Jedyna, ale nie upieram się przy tej interpretacji, jedyna myśl, która przychodzi mi do głowy, to jest taka, że chcieli po prostu szybko dokonać identyfikacji i jak nie mieli na podstawie czego, to sobie to coś, na podstawie czego mogli zidentyfikować, wytworzyli. Ale może to wcale nie jest prawda. Wytworzyli na pewno, a w jakim celu po prostu nie wiem. To jest oczywiście dla mnie szokujące i bardzo bolesne. Tym bardziej, że jest to element pewnej większej całości. Otóż poza dwoma różnymi dokumentami, które są jakoś przyporządkowane mojemu mężowi, ja mam też, upieram się z fotografii dwóch różnych ciał podpisanych jako jako mój mąż. Może to jest odpowiedź na pytanie, po co były potrzebne dwa komplety do dokumentów, tak? Trudno mi to jakoś analizować tutaj. Natomiast ja pamiętam, bo to było bardzo silne przeżycie, ale też miałam takie poczucie, które do dziś mam, że jest to tylko jeden element dużo większej układanki, tak? Może sprawa Tomka dowodu jest o tyle ważka, że tu mamy czarno na białym dwa różne dokumenty i możemy tak łatwo pokazać. Jeden jest rzeczywisty, jeden jest fałszywy. Ale przecież o tym, że mamy do czynienia z gigantyczną skalą fałszerstwa, wiedzieliśmy wcześniej. No jeśli wczoraj minister Macierewicz przytaczał przypadek Zuzanny Kurtyki, która jest lekarką, która swojego męża widziała do ostatniej chwili zamknięcia trumny, to jest absolutnie pewna, że w przypadku ciała Janusza Kurtyki nie dokonywano sekcji zwłok, ale dostała protokół sekcji, bardzo szczegółowy protokół. Ktoś go po prostu napisał z sufitu. Tylko, że w tamtym wypadku, który dla mnie jest ewidentny, ale w tamtym wypadku mamy taką sytuację. Mamy zaprzysiężone zeznanie lekarza rosyjskiego, który rzekomo dokonuje sekcji, ale pisze ten protokół pod rygorem odpowiedzialności karnej i mamy również zaprzysiężone i złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej zeznanie Zuzanny Kurtyki. Tam mamy słowo żony przeciwko słowu Rosjanina, a tu mamy po prostu w ręku nie zeznanie, tylko coś materialnego. I to jest moim zdaniem ta kwestia, która różni tę sprawę. To jest też, myślę, przypadek ministra Wassermana, tak? Tu mamy mamy zeznanie lekarza, który znajduje u Wassermana części ciała, które ten ma wycięte i dokumentację medyczną, która świadczy o tym, że przechodził operację i po prostu nie mógł tego mieć, bo dopóki mamy tylko słowo przeciwko słowu, to przyjmuje się, że to Rosjanin mówi prawdę, a nie rodzina. Ale w momencie, kiedy w grę wchodzą już bardziej twarde dowody, to wtedy rzeczywiście no, prokuratura zaczyna działać i stąd, i tylko stąd ten przypadek jest akurat jakoś ważki, bo to naprawdę nie jest jedyne fałszerstwo i ja nie przeceniałabym wagi tego, gdyby właśnie nie to, że tutaj można czarno na białym to pokazać, a tak zawsze można powiedzieć, że rodzina się myli, albo źle pamięta, albo była w szoku. No, znaleźć dziesiątki mniej lub bardziej wiarygodnych wytłumaczeń. Natomiast dla mnie ta sprawa ma jeszcze jeden bardzo bolesny, taki, żeby nie powiedzieć przerażający wymiar. Otóż fałszerstwa dokumentacji medycznej są w mojej ocenie fałszerstwami, do których posuwają się ludzie pewni swojej bezkarności, bo czy wręcz działając na polecenie tych, którzy im tę bezkarność są w stanie zapewnić. No bo wyobraźmy sobie lekarza, który wymyśla sekcję zwłok, której nie przeprowadził, podpisuje to swoim nazwiskiem w rygorze odpowiedzialności karnej, który działałby, że tak powiem, na własną odpowiedzialność. No pomyślmy o tym, że jest jakaś pewnie ichnia izba lekarska rosyjska, która mogłaby w takim wypadku pociągnąć go do odpowiedzialności, gdyby taka rzecz się wykryła, że jest jego własny prestiż zawodowy, jego no, uczciwość taka ludzka. Otóż ja myślę, że gdyby to była zwyczajne ludzkie działanie, ludzka odpowiedzialność, to byśmy tych fałszerstw nie mieli. Że tu jest po prostu, że to jest kłamstwo systemowe, kłamstwo państwa i to w mojej ocenie zaczyna od tego momentu bardzo groźnie wyglądać. Ja ogromnie boleję nad tym, że nie skorzystano z oferty, jaką złożyły liczne, naprawdę liczne instytuty naukowe, medyczne instytuty w Polsce, które no, nieomal jak jeden mąż po 10 kwietnia zgłosiły gotowość pomocy, zgłosiły gotowość wykonania tych badań. I gdyby zapadła decyzja, że ciała naszych bliskich, podobnie jak ciało pana prezydenta, nie pojedzie do Moskwy, tylko bezpośrednio ze Smoleńska, że te ciała przylecą do Polski i te badania robiliby polscy lekarze, to dzisiaj mielibyśmy zupełnie inną sytuację. Nie mielibyśmy tego potwornego cierpienia, tego rozgoryczenia, nie mielibyśmy fałszerstw. Myślę, że my po prostu jesteśmy inni, że u nas żaden szanujący się medyk nie zaryzykował, żeby wszystko jedno, jak silne byłoby naciski potwierdzenia nieprawdy, napisania, wymyślenia sekcji i świadczenia nieprawdy. I to jest moim zdaniem to, co tak bardzo boleśnie dla nas odróżnia nas od tamtego kraju. Znaczy, wiadomo, że źli ludzie zdarzają się wszędzie, tak? Ale myślę, że jest różnica między państwem, które niemoralne, złe czyny ściga, karze i potępia, a państwem, które do nich dopuszcza, czy wręcz je zleca. Ja myślę, że to jest tak, jak można powiedzieć, że niektórzy członkowie naszego narodu są złodziejami, tak, bo kradną. Ale my nie jesteśmy narodem złodziei. Nasze państwo nie sankcjonuje złodziejstwa, tak? Nie uważa go za uprawnioną postawę moralną czy właściwy, tak? A tam niestety tak jest. Tam ten czyn nie jest No, mało, że nie jest uznany za naganny, to prawdopodobnie w ogóle jest prowokowany, tak? Odgórnie. Więc to nie jest tak, że w Rosji zdarzają się obywatele, którzy są fałszerzami, bo tacy obywatele się zdarzają w każdym państwie. Tylko, że to niestety jest państwo fałszerzy, po prostu.
Pani Magdaleno, ja mam bardzo dużo pytań, ale może już czas, żeby oddać głos naszym słuchaczom. Przypominam numery do naszego studia w Toruniu. 56 655 23 55 to jest numer dla Polski Północnej. Dla Polski Południowej 56 655 23 56 i dla zagranicy 00 48 56 655 23 33 z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, Kanady 011 48 56 655 23 66. Pozwolimy na mały oddech naszemu gościowi, a jest nim pani Magdalena Pietrzak-Merta, wdowa po wiceministrze kultury Tomaszu Mercie, który zginął w katastrofie, w tragedii smoleńskiej.
Orzeł, co w locie zgasł, dręczona przez ludzi i czas, zraniona do serca, serca dna. Ojczyzno ma, ojczyzno, zagubiłaś przykazań ślad. Zamiast zalet ty uczysz się wad, i już nie wiesz, co dobro, co jest zło. Ojczyzno ma, za mało ci było krwi i tak wiele łez wylanych. Już nie wiem, czyś jeszcze jest, czy snem już zapomnianym. Nawet prorok i kapłan dziś zagubieni swoich dróg nie znają. Czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają? Zapomniałaś modlitwy słów, nie wiesz, kim masz pokładać nadzieję. Kochołtaniec rozpoczął znów swój, jesienny chłód już wieje. Judaszowych srebrników brzęk za twe dobra i ziemię kochane. Lecz od ziemi po stokroć gorsze jest, tysiące dusz sprzedanie. Tak wiele łez wylanych. Już nie wiem, czyś jeszcze jest, czy snem już zapomnianym. Nawet prorok i kapłan dziś zabłąkani swoich dróg nie znają. Czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają?
Odbieramy pierwsze telefony. Radio Maria, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca Zdzisława i Mary.
Tak, kto się do nas dodzwonił?
Aleksander z Krakowa.
A witamy pana, Olka.
Oczywiście chcę wyrazić głębokie współczucie pani Mercie za stratę, jaką poniosła w tym wydarzeniu. Chcę powiedzieć równocześnie, że moje serce tak jednakoż odczuwa tą stratę i pana prezydenta, i reszty pozostałej załogi całego samolotu, który uległ, że tak powiem, rozbiciu się. Chcę powiedzieć, że obserwuję to niejako nie z takim bólem serca, ale jednak zatroskaniem patriotycznym. I obserwuję tę sytuację już od wcześniej. Panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu odgarzano się, że a co taki osiołek, a nie tam prezydent, że to jest nie jedynie pan Wałęsa, mówi, a to jest taki niedouczek, to tamto i tak dalej. Chcę powiedzieć, wydarzenie się zaczęło. Pan Obama, że tak powiem, Putinowi sprzedał tylko Coca-Coli w McDonaldzie w Pradze. Później to przyzwolenie stało się faktem. Podejrzewam inaczej to, że Rosjanie pchali się za kitami do Wenezueli, Chavez ich z otwartymi rękoma przyjmował. No i mówią, że no niestety Rosjanie za blisko podchodzą, to Polskę sprzedamy. W jakim jesteśmy NATO? Że nie jesteśmy w NATO, w jakimś układzie wojskowym, bo to NATO by nam pomogło, tylko my jesteśmy w takim NATO, że co NATO Rosja powie. Nie drażnijmy Rosji, bo co NATO Rosja powie. W takim jesteśmy NATO, że spuszcza moje serce w TVP Historia, w TVP Kultura. Coraz więcej panów z byłej WSI się pokazuje i tak dalej. Więc wiemy, kto przeskrobał, kto spisek. Przykro mi, że tak się stało, że to mój rodak, pan prezydent, na którego głosowałem. Może miałem jakieś ale to był mój kochany prezydent. To był pan profesor. Nie było jeszcze takiego. I resztę ekipy to była naprawdę jedyna śmietanka elity polskiej, która mogła coś zrobić, powiedzieć. W tej chwili, jak jesteśmy bardzo ubodzy, brakuje nam autorytetów właśnie. Tak serdecznie panią pozdrawiam. I jednakowo dalej moje serce podtrzymuje. Był to uknuty zamach. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Oddajmy głos naszemu gościowi, pani Magdalenie.
Przede wszystkim serdeczny Bóg zapłać za dobre słowo, za współczucie. Ja muszę państwu powiedzieć, że jeżeli my znajdujemy siłę do walki, do szukania prawdy, to my tę siłę zawdzięczamy tak naprawdę państwu. Zawdzięczamy tym wszystkim dobrym ludziom, którzy nie szczędzą nam słów otuchy, którzy wspierają nas swoją modlitwą, którzy po prostu przy nas trwają sprawiają, że stajemy się silniejsi, bo my tak naprawdę silni nie jesteśmy. Jeżeli tacy się stajemy, to dzięki wam, no, w tym dzięki słuchaczom Radia Maryja, dzięki tej wielkiej grupie ludzi modlących się za nas i tak bardzo otaczających nas swoim sercem. Wielkie, gorące Bóg zapłać za tę postawę, za to, że o nas nie zapominacie. Ja zawsze z ogromnym wzruszeniem przyjmuję takie słowa i czerpię z nich ogromną siłę. Mam też takie poczucie, że wtedy, kiedy bywamy atakowani, a przecież bywamy, to, że to nie ma żadnego znaczenia, bo tak czy inaczej tych ludzi, którzy oddają nam swoje serce, którzy nas wspierają, jest znacznie więcej niż tych, którzy nas atakują, którzy dezawują nasze pragnienie wyjaśnienia prawdy i to nam daje siłę do dalszego działania. Także też wszystkim, którzy otaczają nas modlitwą, którzy są z nami w naszym cierpieniu i w naszej woli walki, chciałam złożyć w tym miejscu gorące, serdeczne Bóg zapłać.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże Pani. Ja krótko chcę powiedzieć, że mimo że wątków jest wiele, to ja pani chcę za jedną rzecz podziękować, za ten przykład wrażliwości, że pani w obliczu tragedii osobistej umie dostrzec i zaakcentować to, ten szczególny dramat rodziny generała Błasika. Jest to w sumie normalne, co pani robi, ale normalność tak po prostu zniknęła z naszego życia, a wręcz przed naszymi oczyma się tylko przesuwa fałsz, cwaniactwo, jakieś prostactwo, jakaś ogromna odporność na dobre maniery i na mądrość. Także bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję i życzę dużo dobrego.
Dziękujemy. Oddajmy głos pani
Bóg Magdalenie. Zapłać. Bóg zapłać. Serdeczny Bóg zapłać. Ja rzeczywiście zawsze miałam takie poczucie, że rodzina generała Błosika została dodatkowo przepotwornie skrzywdzona i że tutaj potrzebne jest bardzo zdecydowane bronienie do dobrego imienia pana generała. Pana generała, który był jednym z najwybitniejszych polskich żołnierzy i czasów obecnych i w ogóle czasów całej historii oręża polskiego. Ja staram się, gdzie tylko mogę, przekazywać, przedstawiać przemówienie wygłoszone przez Bogdana Klicha, byłego ministra, nad trumną generała Błasika w czasie pogrzebu. To są bardzo piękne słowa. Dzisiaj możemy mówić, że piękne frazesy, które się nie przełożyły potem na działanie, ale tam jest mowa o obronie dobrego imienia polskiego żołnierza. Tam są wymienione zasługi pana generała. No jeżeli ktoś z państwa będzie chciał poznać treść, to ja bym może z pomocą Radia Maryja chętnie to udostępnię, ale to naprawdę jest tekst warty poznania, ponieważ on, w przeciwieństwie do późniejszych działań i tego, co mówiono, on mówi prawdę o generale Błasiku. No, stoi w sprzeczności z tym, co potem robiono, tak? Ale rzeczywiście tam ten widać, jak wielkiego formatu był to żołnierz, jak był to wspaniały człowiek. Od Ewy Błasik wiem, że był to również wspaniały mąż, wspaniały tata i że jego zasługi jako żołnierza nie są jedynymi, jakie miał. Ale rzeczywiście no, moglibyśmy sobie tylko życzyć, żeby taki etos, taki standard moralny prezentowali polscy żołnierze. I tym ohydniejsze jest to, co z tą pamięcią pana generała zrobili Rosjanie i też no, to, że to nasze państwo nie dało jakiegoś zdecydowanego odporu, tak? Takim potwarzom, takim plugastwom, tak naprawdę. No i tym więcej zasługi państwa, tak, którzy widzicie tę straszną krzywdę i którzy doceniacie i generała Błasika i dostrzegacie cierpienie, na które skazano jego bliskich. Myślę, że mogę tutaj w imieniu Ewy Błasik złożyć serdeczny Bóg zapłać za modlitwę, za solidaryzację się z generałem, ale także we własnym imieniu, bo sprawa obrazy honoru generała Andrzeja Błasika to jest sprawa nasza narodowa. To nie jest tylko skazanie na cierpienie jego bliskim. To jest po prostu uwłaczanie nam wszystkich, więc to Bóg zapłać jest również ode mnie, nie tylko w imieniu tamtej rodziny.
Odbieramy następny telefon Radio Maria. Prosimy bardzo.
Dzień dobry, pan Wojtek z Lublina.
Witamy pana Wojtka.
Ja się tak będę streszczał troszeczkę, bo pieniędzy na karcie malutko. A mam takie pytanie. Co my w tym momencie jako naród polski, no ufajmy, że po wyborach władza się troszeczkę zmieni, ale co my możemy zrobić, żeby to kłamstwo smoleńskie no, odkłamać, prawda? No bo tak, raport Machu jest raportem oficjalnym, Rosjanie prowadzili śledztwo. Raport Millera jest po prostu tylko naszego rządu wymysłem. Ale do jakich organizacji, do kogo możemy się odwołać i żeby tą sprawę wyjaśnić do końca i żeby pokazać światu prawdę? Dziękuję bardzo, przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Wojciechu. Bardzo prosimy.
Rzeczywiście ma pan rację, że działania są tutaj ograniczone, no i ich skuteczność może nie okazać się duża. Myślę, że już zostało zrobione dużo tutaj też z pomocą właśnie Radio Maryja, naszego dziennika, że zebrane zostały podpisy bardzo liczne. W liczbie kilkuset tysięcy pod tym, żeby powołać międzynarodową komisję. No, kłopot polega na tym, że wystąpić o taką komisję można tylko oficjalnie, znaczy no, trzeba sprawować rządy, żeby mieć prawo do takiego wystąpienia. Wiemy, że nasz rząd tego nie chce. No, może trzeba poczekać rzeczywiście na lepsze czasy. Może będziemy mieli jeszcze takich reprezentantów narodu, którzy się nie będą bali międzynarodowego śledztwa. No, ale nasze własne wysiłki rodzin, Stowarzyszenia Rodzin Ofiar, Stowarzyszenia Katyń 2010 zmierzają w kierunku no, wymuszenia jednak rzetelnego śledztwa. No i tutaj ta wątlutka nadzieja związana też ze śledztwem katyńskim. Tak, ono też czekało dziesiątki lat na sprzyjający klimat. A pamiętajmy, że do dziś nie jest zakończone. Z 8 dołów śmierci ekshumowano 7, 8 wciąż czeka. Więc staramy się mieć nadzieję, staramy się na to, staramy się myśleć o tym, że przyjdą jeszcze takie czasy, kiedy prawda zwycięży. Ale oczywiście podzielamy te wszystkie smutne konstatacje, które przed chwilą padły z ust słuchacza.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mieszkam normalnie w Niemczech. Nazywam się Danuta i przybyłam w Polsce, dlatego mój numer komórkowy jest niemiecki. Właśnie oglądałam telewizję, ponieważ nie było nic ciekawego. Czytałam na stronie wideotekstu 841 i tam jest zapisane, pytam, czy to jest prawda, że pan Wasserman został zastrzelony. To jest moje pytanie i proszę o odpowiedź, jeśli ktoś wie coś na ten temat. Szczęść Boże!
Szczęść Boże! Oddajmy głos pani Magdalenie.
Nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie chciałam się tutaj wymążyć. Ja nie znam tego zapisu i nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Mogę tylko powiedzieć, że pewne informacje, które pojawiają się w mediach, zwłaszcza w przekazie internetowym, należy traktować z dużą ostrożnością. Znaczy, uwierzcie mi państwo, że tam naprawdę, myślę, że w sposób celowy wpuszczone jest sporo fałszywych i informacji, których jedynym celem jest ośmieszanie tych, którzy w nie uwierzą. I tutaj ja uważam, że dobrze jest czekać na oficjalne komunikaty, na oficjalne stanowiska. Myślę, że ponieważ tym razem sekcja, tym razem badania są w rękach Polaków, to będą po prostu badania uczciwe. Natomiast może odniosłabym się do jeszcze jednej kwestii. Otóż myślę, że tak naprawdę będziemy sobie takie pytania zadawać i będą też pojawiać się takie informacje, nawet jeśli miałyby później nie znaleźć potwierdzenia, dlatego że nie wykazano należytej staranności w wyjaśnieniu różnych okoliczności tego, co się działo w Smoleńsku. Między innymi nie odpowiedziano nigdy na pytanie, co to były za strzały, które wszyscy słyszeliśmy, tak, nagrane na filmie. Ten wątek jakoś znika. Były teorie, że tam wybuchła, czy doszło do samoistnego, tak, wystrzelenia broni, którą mieli ze sobą funkcjonariusze BOR. Potem to zdementowano, ta broń nie strzeliła sama, ale nie znaleziono odpowiedzi na pytanie, co to są za odgłosy, tak? Poza tym, że jakoś tam agresywnie reagowano na zadawanie takich pytań i wyśmiewano tych, którzy tam uważano, że wciąż szukają tych strzelających. Tymczasem wydaje mi się, te strzały mogą mieć absolutnie racjonalne i nie żadne spiskowe wytłumaczenie. Natomiast brak tego wytłumaczenia w mojej ocenie jest problemem. Podobnie jak bardzo dużym problemem dla mnie jest to, że zbyto kwestie w raporcie Millera, zbyto kwestie detonacji. Tak? To znaczy na pytanie zadane w trakcie spotkania z rodzinami po ogłoszeniu raportu Millera, na jakiej podstawie wykluczono to, że na pokładzie samolotu doszło do jakiegoś wybuchów, powiedziano dlatego, że to się nie zarejestrowało w czarnych skrzynkach, w rejestratorach lotu. No tylko, że oprócz tych skrzynek, które być może tego nie zarejestrowały, mamy jeszcze zeznania świadków. Znaczy wszyscy ludzie, którzy są obecni na lotnisku, bardzo spójnie, właśnie jednym głosem mówią, że słyszeli detonację. No więc możemy to tłumaczyć tak. Albo czarne skrzynki nie zadziałały i nie zarejestrowały tego, co się działo, albo ich zapis nie jest zapisem prawdziwym, to znaczy został zmanipulowany i sfałszowany, i to w świetle powszechności fałszerstwa, jakie dotyczy katastrofy smoleńskiej, należy taką wizję brać pod uwagę, taką możliwość. Albo też ci ludzie na lotnisku ulegli zbiorowo omamom słuchowym i słyszeli coś, czego nie było, co akurat mnie samej wydaje się najmniejszym prawdopodobieństwem. Natomiast przyjęto taką optykę. Nie ma na rejestratorach, uznajemy za nie było. My, jak mówi Miller, nie zajmujemy się badaniem zeznań, my się zajmujemy badaniem rejestratorów. Jeśli tam czegoś nie ma, to znaczy, że tego nie ma i koniec. I to siłą rzeczy powoduje, że z tym większą mocą będziemy te pytania stawiać, że jeżeli jest taka wola niewyjaśniania czegoś, to będzie karmić to, co się tam w mediach nazywa powszechnie spiskową teorią dziejów, tak? No jeżeli nie było nic, nie wiem, nienaturalnego, czy świadczącego o jakimś celowym ludzkim działaniu, to właściwie dlaczego tego nie wyjaśnić, tak? Dlaczego się dlaczego tak źle jest widziane zadawanie pytania o te strzały, o te wybuchy? A przecież te wybuchy były zupełnie oficjalnie podawane, tak? Tuż po 10 kwietnia mówiono, że prawdopodobnie wybuchły pojemniki ze sprężonym powietrzem. Potem te pojemniki znaleziono w stanie nienaruszonym i ta teoria upadła, jakoby to one były odpowiedzialne za słyszane detonacje, ale przecież nie robiono tajemnicy z tego, że detonacje były. One teraz znikają, więc siłą rzeczy będą się takie pytania pojawiać i szkoda właściwie, że zaniechano tego wysiłku dowiedzenia się, co się tak naprawdę stało, bo przecież to wyjaśnienie może być zupełnie niewinne, naturalne, wcale nie musi potwierdzać czyjegoś celowego, zbrodniczego działania.
Tak, odbieramy następny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam panią bardzo serdecznie, ojciec Tadeusz Rydzyk. Oczywiście to wiadomo, że jesteśmy z państwem i powiedziałbym, miliony Polaków cierpi też, cierpi razem z państwem, z panią, z państwem, z tymi, którzy najbliższych stracili. Polska straciła wspaniałych ludzi. I może pierwsze, ja bym tak, może mam taka zasada jest, że kłamcy się nie wierzy. Po prostu kłamcy się nie wierzy. A jeżeli nawet mówi prawdę, to się kontroluje go później. Czy on nie okłamał znowu? Jeżeli mamy do czynienia z permanentnym kłamstwem w Polsce, no to chociażby ten PR, tak zwany PR, często ludzie nie wiedzą, co to jest ten PR. Powstał nowy termin, obcy w naszym języku. Nic innego jak propaganda, to dbanie o to, żeby był dobrze odebrany, żeby jak mnie ludzie widzą, jak odbierają. Pan Jezus mówił, po owocach ich poznacie. Nasz mistrz mówił nam bardzo jasno w Ewangelii, po owocach ich poznacie. Nie po pijarze. O tym, jak on się ubierze, jak on zagra, czy on będzie miał ten uśmiech, czy nie, jakie słowa dobierze i tak dalej. I my widzimy, że to jest taki PR, to się stosuje wtedy, gdy nie ma czynów, gdy nie ma dobrych owoców. To wtedy stosuje się taki PR właśnie, żeby mnie dobrze odebrali. Normalnie to dzieło chwali mistrza. Czyny mówią za nas. Jakich czynów dokonujemy, nie potrzeba czegoś innego. I tak było w Polsce i to była Polska bardzo szlachetna. To byli szlachetni ludzie. A teraz to, proszę bardzo, to jest permanentna propaganda, czytaj, krętactwo. Kręcenie, nie ma co kręcić. Jeżeli jest tak, to jest tak, nie, to nie. Dlaczego to mówię? Otóż jak ja usłyszałem po tej tragedii, po pogrzebach usłyszałem, jak z rządu mówili, przecież Polska absolutnie zdała egzamin. Państwo polskie zdało egzamin, bo dobrze zorganizowali pogrzeby. Przecież za takie coś, co już dyskwalifikuje tych ludzi? Jak to? A może byście chcieli pogrzeb wszystkim Polakom urządzić, którzy myślą po polsku, którym na ojczyźnie zależy, którym zależy na prawdzie? Tak to odebrałem. Tak sobie od razu pomyślałem. Pewno byście chcieli wszystkim. Byście gotowi nawet urządzić i zapłacić za te pogrzeby. Jakkolwiek teraz to oni odebrali nawet pogrzebowe ludziom i ludzie o tym nie pamiętają, tylko są szczęśliwi. Bardzo miliony są szczęśliwe. Tego też nie pamiętają. Nie pamiętają wielu rzeczy zresztą. Krótka pamięć. Kto ma krótką pamięć, nie ma przyszłości. Ale trudno. W Kremlu to jest pierwsze. A więc takim ludziom nie wierzę. Nie wierzę ludziom, którzy oficjalnie w parlamencie wobec rządu, parlamentarzystów występują i mówią, że wszystko było przebadane. Cząstka po cząstce tej ziemi, na metr głęboko, wszystko przebadane i tak dalej. No, ludzie, no przecież, jak sobie tak pomyślałem, wtedy przecież to fizycznie było niemożliwe, nawet w czasie. To nie było możliwe fizycznie. Po co to kłamstwo? Po co to kłamstwo? Następne. I tych kłamstw jest cały szereg. Ja naprawdę dziękuję pani za panią delikatność, i tak dalej, ale nie. Ja nie mogę się z panią zgodzić w jednym miejscu, że ten raport Millera w jednym jest dobry, bo od tutaj właśnie przywraca no w każdym razie to dobre imię generała Błasika. Nic nie przywrócił, nie przeprosił. Nie wystarczy później powiedzieć, że było coś. A kto odwoła w tych wszystkich gazetach, w tych wszystkich mediach? Kto teraz naprawi w tej mentalności ludzkiej? tak poniewierali. A jak to naprawi to, że iluś ludzi młodych powie, o to wszystko jedno, co się robi, jak się robi i tak dalej. Aby tylko się żyło, żeby tylko mieć i tak dalej, karierę robić. Co mi tam taki generał czy... Ilu takich młodych ludzi powie? Kto to naprawi? Kto to naprawi w tym wychowaniu całym, w tym powiedziałbym, budowaniu etosu wielkiego Polaka, wspaniałego człowieka? A kto naprawi dobre imię tych wszystkich innych ludzi, chociażby tych pilotów? Jak ich poniewierają dalej? Jak można? Jak można mówić, zwalać za przem winę na nich, gdy oni się tak poświęcali? Oni się poświęcali. Oni wszystko robili, żeby jak najlepiej służyć. Przecież oni widzimy teraz troszeczkę, mówią, w jakich warunkach oni pracowali, prawda? A więc oni stawali na głowie, oni wszystko z siebie dawali. Ich nikt nie przeprosił. Nikt nie przeprosił ich rodzin, nikt nie przeprosił Polski, Polaków, narodu polskiego. Oni do nas należą. My jesteśmy sponiewierani wszyscy. O Polakach teraz mówią, ilu Niemców mówi, o, polnische Wirtschaft, to jestem polnische Polski, polska gospodarka, polski porządek z pogardą, polski bałagan. Kto nam naprawi dobre imię w świecie Polakom? To jest coś potwornego. To jest coś potwornego, co się dzieje. Ja nie wiem, czy my to zrozumiemy. Pani mówi, że może, no, tak jak z Katyniem po 70 latach, i tak jeszcze nie wszystko wiemy. A co z tego będzie? Oni już, ci, którzy byli winni, może będą w mauzoleach czczoni, czy może nie wiem, co będzie. Im się dobrze powodzi i dzieci będą ustawione i tak dalej. I tak patrzę na tych, kłamstwo rządzi. Kłamstwo. Ojcem kłamstwa jest szatan. Jakiś, no, naprawdę tutaj potrzeba potężnego nawrócenia nam wszystkim, modlitwy, uwolnienie od tego szatana Polski, ale i potężnej pracy, tak bym powiedział. Do tego dramatu nie musiało dojść. Mówimy, że może być przestępstwo zamierzone, bezpośrednie, przez bezpośredni udział w tym przestępstwie, ale może być też pośrednio można popełnić przestępstwo przez pewne zaniedbania. I tu było bardzo dużo, co najmniej zaniedbań w przygotowaniu tej wizyty. Cała atmosfera przez lata, to poniżanie jeden drugiego. I tak Polak Polakowi nie robi. A to było robione. Czyli tu mamy do czynienia z jakimś kłamstwem, z jakimś służbą egoizmowi własnemu, a może wysługiwanie się innym. I to jest przestępstwo. Jeżeli nie wprost, to pośrednio przez zaniedbanie. To jest współudział przez niewykonanie swoich obowiązków, to co do nich należało. No i ostatni punkt, to propagandowo, to często słyszę i od moich współbraci też, że a dajmy sobie spokój, już jesteśmy zmęczeni tym Smoleńskim, mamy inne problemy, tyle problemów jest innych, to już dajmy spokój, bo teraz to, teraz tamto. Następne kłamstwo. Prawda? Następne. Wchodzenie, i to takie powiedziałbym, psucie całego narodu. Psucie nas od wewnątrz. I to jest też bardzo niebezpieczne. Myślę, że żyjemy w takich czasach, których no, jest potężna walka kłamstwa z prawdą, miłości, nienawiści przeciwko miłości i tak dalej. Jest to. Czy my zrozumiemy? Nie wiem. Nie wiem. Pan Bóg za nas tego nie zrobi. Możemy się pytać, i co na to Jan Paweł II? Wszyscy się nim podpierali. Chcieli być, zdjęcia zrobić, na beatyfikację pojechali. Tak. Parlamentarzyście słuchali go, przyjmowali go w parlamencie. No i co z tego? Myślę, że no, trzeba chyba też ludzi tak patrzeć, kontrolować i teraz będą wybory też wybierać. Nie wolno się tam zniechęcić. Tylko to, co ktoś powiedział, wszyscy na pokład. Tak. I do pracy. I nie wolno tu się zniechęcić. Trzeba wybrać lepszy od gorszych. Mamy to, co mamy. Mamy to, co mamy. Rozeznanie. I wybrać. Nie emocjami się kierować, tylko rozumem i dalekosiężnym patrzeniem. Bo tutaj ginie nam Polska, ale tutaj giną nam możliwości jakiegoś wielkiego dobra i prawdy niesienia w świat przez Polaków. Jeżeli to jeszcze będzie wybite, czyli to zło jeszcze bardziej rozszerzy. Ta lewica światowa, ta nowa lewica, to wyraźnie idzie u nas w Polsce też. Jest to bardzo jasne. No, dziwię się też tym, ja mam, wie pani, taki niesmak, jak widzę, jestem księdzem, jak widzę w kościele tych polityków, którzy kręcą, którzy podlizują się tym jakimś swoim wyborcom, a idą i głosują inaczej. Jeden z księży biskupów mówił mi, z pewnej partii przyszli do niego, przychodzi, no i mówi, proszę pana, a to mówi, panie, pan tu przychodzi, a jak pan głosował w sprawie tych homoseksualistów i tak dalej, a ten mówi, ksiądz biskup nie rozumie, jak to jest. Tak, on, biskup nie rozumie, mówi. Krętacz. I my musimy bardzo być świadomi, tą świadomość budzić w ludziach, właściwą hierarchię wartości. A przede wszystkim, jeżeli Pan Bóg będzie w naszym życiu, jeżeli będę się kierował tym, co na to Chrystus, ja stanę przed Nim, my nie wiemy kiedy, co ja Mu powiem o moim życiu, o tym wszystkim, to wtedy będę inaczej żył. Tak, ale my, proszę Pani, wydaje mi się, gratuluję, że Pani ma takie dobre serce. Przy tym samym bólu jeszcze Pani ma tak dobre serce i musi się tak delikatnie. Myślę, że to jest bardziej skomplikowane. Kłamcy się nie wierzy nigdy. Nawet gdyby ogłaszał, że pogoda jest dobra i widziałbym, że jest ta pogoda piękna, to i tak mu nie wierzę. Chociażby mi, nie wiem co, chociażby mu miód z ust płynął. Nie wierzę mu. Muszę zobaczyć. Sam sprawdzić wszystko. Bo jak raz okłamał, drugi raz okłamał, jeżeli on tylko patrzy, jaki jest PR, to on kłamie, jakie uczynki są. Trzeba patrzeć, jakie owoce zrodził kto. I tutaj było bardzo jasno, od samego początku. To, co powiedzieli, państwo zdało egzamin, przecież tak dobrze zorganizowało pogrzeby. Coś potwornego. Coś potwornego. Tak może powiedzieć tylko potworny cynik. Człowiek bez serca i bez sumienia. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Nie wolno się zniechęcać. Idziemy dalej i budujemy. A ja wierzę, że ci, co odeszli, oni są u Pana. I oni inaczej już widzą. My wierzymy w ciała zmartwychwstanie, w życie wieczne, w świętko obcowanie. Ale z tego powinniśmy wyciągnąć wnioski i nie pozwólmy sobie powiedzieć, że to ach, to nie, dajmy spokój, mamy inny problem. Oto też jest manipulacja i to też chcą zrobić. Trzeba na błędach się uczyć. Trzeba to wszystko rozliczyć, bo tak, tak, nie ma być, a nie krętactwo. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Magdaleno, prosimy bardzo.
No, będzie mi pewnie trudno się do tego wszystkiego ustosunkować, bo poruszone zostały bardzo, bardzo liczne wątki, ale postaram się jakoś, może potroszę się obronić, bo ja oczywiście rozumiem i w dużej mierze, czy może w całości nawet podzielam to bardzo mądre słowa. No ale jeżeli wolno mi jakoś wyrazić tutaj swoją opinię, to tak zacznę od tych pogrzebów, od których ta wypowiedź zaczynała i kończyła. No, znaczy, pewnie trzeba rzeczywiście uczciwie przyznać, że zajęto się pogrzebami ofiar. Ja mam tutaj taką, znaczy to co dla mnie jest tym największym bólem, to choć być może chodzi tylko o symbol. To jest dopuszczenie do tego, że ofiary, ci, którzy polegli w Smoleńsku, zostali pochowani w czarnych plastikowych workach. Znaczy to być może, gdyby patrzyło się na to tylko racjonalnie, to nie ma większego znaczenia, a może jednak ma, ale na pewno z punktu widzenia emocji naszych to jest bardzo ciężka, trudna świadomość. Ja prawdę mówiąc, teraz, kiedy wszyscy to towarzyszyliśmy, łączyliśmy się w przeżyciach, czy z rodziną świętej pamięci ministra Wassermana, która przechodziła przez bardzo trudne doświadczenie związane z ekshumacją. Dzisiaj był pogrzeb pana ministra. To miałam taką myśl, że przy tej okazji stanie się jedna bardzo dobra rzecz. To znaczy zostanie zdjęty, wyrzucony ten straszliwy czarny worek. Ja nie do końca pamiętam, ale to chyba Zuzanna Kurtyka zwraca uwagę na to, że ofiary smoleńskie zostały pochowane w trumnach, które gwarantowały, specjalnych włoskich trumnach, które gwarantowały wentylację. Tak jakby domniemywano, że być może one jeszcze będą otwierane, że dobrze, żeby te ciała, bo te trumny działają tak, że powodują mumifikację ciał, a nie ich rozpad, nie ich gnicie. I potem powiedziała, że za pochowanej w tych trumnach, ale zniweczono cały ten efekt tymi strasznymi czarnymi workami. Więc te pogrzeby, tu się zgadzam, na pewno należy docenić, że no wtedy w takim szoku, w jakim byliśmy, że ktoś nam w tym pomagał, ale ja prawdę mówiąc, chyba wolałabym sama ubierać mojego męża do trumny, sama go żegnać, sama ponosić koszty tego, ale żeby nie był jak pies w tym czarnym worku. Ale być może nie doceniam tutaj czyjegoś, jednak czyichś dobrych intencji, może grzeszę dobrym sercem, jak to ksiądz ujął. Natomiast jeżeli mogę dalej w ten sposób pogrzeszyć, to myślę, że także nabieranie się na Rosjan to nie jest niestety tylko przypadek Polaków czy polskiego obecnego rządu, bo jak popatrzymy sobie w historię, no to Zachód się po prostu na Rosjan nabierał, tak? I przeróżne kłamliwe, ale ładnie opakowane czy przedstawiane dobre intencje, no niestety spotykały się z pozytywnym odzewem i ja myślę, że tutaj no tak Rosjanie działają, że jakoś potrafią nabierać ludzi i ja myślę, że to jest tak, że ja nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy to jest współwina i celowe powtarzanie kłamstw za Rosjanami, ale gdzieś się tli ta nadzieja, że oni się po prostu na to nabrali, że za tym nie było złych intencji, że oni też zostali, że opowiadając te bzdury o tym przesiewaniu ziemi, o tym zabezpieczaniu terenu, że to było takie naiwne i powtarzane kłamstwo, ale bez świadomości, że to jest kłamstwo. Przynajmniej chciałabym, żeby tak było. Łatwiej mi chyba przychodzi myśleć o moich rodakach jako o ludziach naiwnych i takich, którzy się na Rosjan nabierali, bo wiem, że mądrzejsi od nich się nabierali w przeszłości, niż myśleć o tym, że mieli złe intencje. Chociaż być może jest tak, że akurat my Polacy nie powinniśmy się nabierać. Ja mam taką, takie wyrażenie, że nasza historia, że nasze doświadczenia jakby przypisują nam obowiązek lepszego rozumienia tego, co się dzieje. Ja miałam takie bardzo silne poczucie w drugiej połowie lat 90. Uczestniczyłam kilka razy w misjach pokojowych w Bośni po wojnie na Bałkanach. Polacy byli wówczas częścią kontyngentu amerykańskiego i siłą rzeczy no, współpracowali ściśle z ludźmi z Zachodu. Tamci byli najczęściej jakimiś emerytowanymi żołnierzami, nawet czasem dość wysokiej rangi. I ja miałam takie poczucie, że to byli pewnie dobrze przeszkoleni żołnierze, wśród nich, nie wiem, absolwenci West Point czy Eton, i że oni tak kompletnie nie rozumieją, co się na tych Bałkanach stało. Że oni tak kompletnie nic nie rozumieją z tej wojny i że trzeba nas, Słowian, nas tu z tej części Europy, żeby wiedzieć, o co była ta wojna, żeby to dobrze rozumieć. Więc być może akurat my jesteśmy predestynowani do tego, żeby się nie nabierać, żeby to lepiej czuć, bo mamy taki, a nie inny bagaż doświadczeń, taką, a nie inną historię. Chciałam się jeszcze odnieść do tego, że zabrakło przeprosin. Otóż ta kwestia stanęła na spotkaniu z rodzinami. Jeśli dobrze pamiętam, zgłaszał ją wdowiec po pani Mamińskiej, że poszło tyle fałszywych i informacji, tyle było przekłamań. Ohydny tekst z gazety Wprost, książka kłamliwa, która zresztą udawała, że ma no, imprimatur Jasnej Góry i że później i powszechny, zbiorowy niemal przekaz medialny. I potem zabrakło tego słowa, słowa przepraszam. Ale tutaj Komisja Millera mówiła, że oni byli bardzo ostrożni w formułowaniu jakichkolwiek sądów, że oni nigdy nie uczestniczyli w tej nagonce na Błasika i na pilotów i że oni akurat nie mają za co przepraszać. I tutaj być może to nie jest zarzut pod adresem raportu Millera, bo ja myślę, że oni rzeczywiście nie brali w tym udziału, w tej ogólnej nagonce. I raczej powstrzymywali się od wszelkich komentarzy. Ale oczywiście pytanie, kto przywróci to dobre imię Polakom pozostaje zasadne. Przy czym ja mam też takie poczucie, że wszystko jedno, jaką gębę się nam przyprawia poza granicami Polski, to ma znaczenie drugorzędne, znaczy ja bardzo lubię polski naród, jestem szalenie dumna, że jestem członkiem tego narodu. Natomiast jeżeli czegoś w Polakach nie lubię, to jakiegoś takiego chorego zakompleksienia, takiego nawyku mówienia o sobie źle, albo przynajmniej mówienia źle o tych, którzy myślą inaczej niż my sami, bo myślę, że Polacy nie są narodem ani mądrzejszym, ani głupszym od innych. Natomiast mają pewne cechy, które ja w tym narodzie uwielbiam, ale że tak naprawdę to najważniejsze jest to, żebyśmy my sami o sobie dobrze myśleli, żebyśmy my sami nie mieli sobie nic do zarzucenia, bo wtedy będziemy też silniejsi w bronieniu tego dobrego naszego imienia na zewnątrz. Ja bym chciała, żeby Polacy lubili samych siebie, a ma dla mnie drugorzędne znaczenie, jak będą odbierani na zewnątrz, czy poza granicami Polski, czy będą jakoś tam cieszyć się dobrą sławą. Najważniejsze jest to, żebyśmy my byli z siebie dumni. I jeszcze chciałam powiedzieć o tym zmęczeniu smoleńskim. Ja też bardzo często słyszę, po co ci to wszystko, nie przywrócisz im życia. Proszę Państwa, nie ma takich śledztw, nie ma takich postępowań, które służą przywróceniu życia zmarłym. Żadne postępowanie prokuratorskie nigdy nie ma na celu zmartwychwstania tych, którzy nie żyją. Proszę Państwa, dążymy do prawdy nie dlatego, że chcemy zmienić fakt ich śmierci. Wiadomo, że tego nie zmienimy. Ale jednak nie uważamy, że skoro kogoś zamordowano, no to przecież życia mu nie wrócimy, więc przestańmy szukać mordercy. Nie, mimo wszystko prawda jest wartością samą w sobie. I nie ma nic wspólnego z odwracaniem biegu rzeczy. Ja myślę, że to jest bardzo ważny argument i należy to bardzo podkreślać. Jeszcze na koniec dwa słowa. Ja oczywiście też boleję nad tym, jak dalece przekaz medialny może ukierunkować myślenie ludzi, czy jak dalece ludzie okazują się, jak to się w socjologii nazywa, zewnątrz sterowni. Ale mój mąż powtarzał, że w demokracji telewizyjnej ludzie nie myślą tego, co myślą, tylko to, co im mówi telewizor. I to trzeba mieć na uwadze. Może tym bardziej należy wiedzieć, jak ważne są wolne media, tak? Czy media, nie wiem, użyjmy słowa szlachetne, tak? To tym bardziej Radio Maryja, Telewizja Trwam powinno mieć świadomość swojej misji, bardzo wielkiej, bardzo, bardzo głębokiej, właśnie dlatego, że no niestety jest tak, że w demokracji nie zwycięża najmądrzejszy, tylko najpopularniejszy, że zwycięża ten, kto się ludziom podoba. I niestety to jest tak, ten, kto się ludziom podoba, to jest ten, kto najlepiej wypada w telewizji, a nie ten, kto ma najszlachetniejsze intencje czy najwyższe standardy moralne. Rzeczywiście tak jest. Znowu pewnie zgrzeszę naiwnością czy głupotą, ale jak ksiądz mówił o tych politykach, co przychodzą do tego kościoła, to może dobrze, że przychodzą. No jak już przychodzą, to Słowo Boże usłyszą, tak? No, wszystko jedno już, jakie mają. Przychodzą dla polityki, dla jakiegoś interesu, ale mój Boże, przychodzi tam Jezus Chrystus i oni z Nim nie mają wyjścia, muszą obcować, więc może z tego czerpmy jakąś nadzieję. Tutaj jeszcze jedna rzecz. Dla nas jest niezwykle ważne to, co ksiądz powiedział o tym, że oni są u Pana. Mówił to chyba był, się nie dobrze pamiętam, proboszcz Andrzeja Melaka, który opowiadał, on był świadkiem katastrofy samolotu w Lesie Kabackim i jechał wtedy rowerem, zatrzymał ten rower, nie wiedział nawet, że ten samolot spada, ale widział, że dzieje się coś nienaturalnego. Stanął i udzielił absolucji generalnej wszystkim tym, którzy byli na pokładzie. I jeśli się nie mylę, to właśnie on zapewniał nas, rodziny, że u osób duchownych udzielenie absolucji generalnej in articulo mortis jest odruchem w sytuacji zagrożenia czy nawet niepewności. Że jak mówi, że jak się słyszy sygnał karetki przejeżdżającej, to na wszelki wypadek udziela się takiej absolucji. Nawet przecież nie wiadomo, czy ona jedzie pusta dopiero do chorego, czy już kogoś wiezie, ale że to jest odruchowe. I że na tym pokładzie było tylu księży, tylu biskupów również. I że myśmy nawet wtedy, kiedy wiedzieliśmy, że tam było 6 sekund, to robiliśmy takie eksperymenty, czy da się wypowiedzieć formułę. No da się. I to jest wielka otucha. Te słowa o tym, że oni są u Pana, serdeczny Bóg zapłać za nie, bo dla nas jest to niezwykle ważne. No i cóż, i my się nie odczepimy od Smoleńska. Nawet jeśli on będzie męczył, jeśli ludzie już nie będą mogli nas słuchać, może liczymy trochę na to, że jak już nie będą mogli lubi nas słuchać, to powiedzą, nie, niech się ta pani Merta już zamknie, bo już nie mogę tego słuchać, tylko raczej powiedzą, no niechże im już to wyjaśnią, żeby przestali gadać, tak? Że może nie będą od nas oczekiwali zamilknięcia, czy tylko od tej drugiej strony będą oczekiwali działań, które uciszą nas, bo już nie będziemy mieli powodów, żeby się tak burzyć, czy tak głośno wołać o sprawiedliwość, o prawdę. Ale my się nie odczepimy od tego. Wszystko jedno, jak bardzo to będzie męczące i jak bardzo będzie trudne, czy z trudem akceptowane społecznie. Proszę Państwa, John Stuart Mill napisał kiedyś takie piękne słowa, że lepiej być niezadowolonym Sokratesem niż zadowolonym głupcem. I pomimo tego, że wszyscy wiemy, jak skończył Sokrates, naprawdę ja uważam, że lepiej.
Dziękuję. Bardzo dziękujemy pani Magdalenie. Pani Magdaleno, bardzo dziękujemy. Ja już teraz zdradzę naszym słuchaczom, bo telefony cały czas tutaj dzwonią, że pani jest jeszcze do dyspozycji przynajmniej przez jedną godzinę. Dlatego po północy nie traćcie cierpliwości, ponownie się usłyszymy. A przypominam, że trwają rozmowy niedokończone. Smoleńsk 2010. Szukamy prawdy. A gościem jest pani Magdalena Pietrzak-Merta, wdowa po wiceministrze kultury Tomaszu Mercie, który zginął w katastrofie smoleńskiej.